Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 17 lipca. Po wielkich emocjach przedłużonej kampanii prezydenckiej i wyborach, które przyniosły kontynuację, w cotygodniowym podcaście Polityki Insight proponujemy Państwu wakacje, widziane jako część polskiej gospodarki, naszych zachowań społecznych i wyborów ekonomicznych. Dwa tygodnie temu z Dominikiem Sipińskim omawialiśmy kondycję sektora lotniczego, bez którego o dalszych wyjazdach trudno myśleć. Dzisiaj będzie o turystyce, podróżach bliższych i dalszych i zwiedzaniu, gdy po szczycie pandemii można już to robić, choć wszyscy mamy jeszcze nieco obaw, i gdy branża turystyczna jak nigdy potrzebuje nas, klientów. Rozmawiał będę z kimś, kto nie tylko lubi podróżować, ale zawodowo o tym opowiada. Marek Świerczyński, zapraszam. Do rozmowy o turystyce zaprosiłem Kubę Poradę. O którym powiedzieć, że jest popularyzatorem turystyki, to powiedzieć bardzo niewiele. Bo Kuba od kilkunastu lat zajmuje się po pierwsze realizacją swojej pasji, czyli podróżami, zwiedzaniem, poznawaniem nie tylko Polski, ale Europy i świata. No a po drugie opisywaniem tego w rozmaitych zresztą formach. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry. Bardzo mi miło, że tak mnie fajnie przedstawiłeś, bo rzeczywiście taka filozofia życiowa, która od lat mi towarzyszy, to jest nie tylko obejrzeć, no bo to jest jakby najprostsza formuła, ale przekazać tę wieść dalej. Więc opisywanie może być w wersji obrazkowej, czyli telewizja, czyli internet, ale także w wersji literackiej, czyli książka, czy w wersji słownej, tak jak teraz, czyli jakaś forma, powiedzmy, radia, bo podcast to też jakby pewna forma jest mówiona, ale za każdym razem ta wieść idzie dalej i to mnie bardzo cieszy, bo to jest zgodne z tym, co robię.
No i teraz dla takiego człowieka jak ty, który po pierwsze jeździ, podróżuje, zwiedza z pasji, a po drugie robi to zawodowo, ostatnie miesiące to musiał być koszmar.
Na początku mi się tak wydawało, że to będzie koszmar, w momencie, w którym okazało się, że jesteśmy uwięzieni w swoich czterech ścianach, ale potem zacząłem zastanawiać się, jakkolwiek to koło mnie zabrzmi, korzyści można odnieść z pandemii. Czyli co pandemia wniosła dobrego do mojego podróżniczego życia?
No to wyobrażam sobie, że zacząłeś podróżować palcem po mapie.
To zawsze robiłem, nawet kiedyś pisali do mnie widzowie, którzy z różnych powodów, to taka wzruszająca była historia, mówili, że nie mogą czy zdrowotnie, czy finansowo sobie pozwolić na wyjazdy, ale najczęściej spędzają czas właśnie wodząc palcem po mapie, czytając książki, jakby opracowania na temat miejsca, które chcieliby zobaczyć, co jest bardzo sensownym przygotowaniem do zawodu, bo jakby daje ci wiedzę. Ale w naszym przypadku, czyli osób, które zostały na całym świecie postawione w sytuacji zamknięcia, to oczywiście był problem, no bo no jakby nie pojedzie się nigdzie dalej. Natomiast kolega, z którym kiedyś rozmawiałem, mówi do mnie, słuchaj, a może ty byś napisał taką książkę, porada na życie, tak roboczo nazywając, nawiążesz do nazwiska i jakby jeszcze pokażesz to, jak to mogło się z pandemią zmienić w swoim życiu na lepsze. I ja pamiętam, że jako nastolatek marzyłem o tym, żeby przejechać gdzieś tam całe wybrzeże bałtyckie, wzdłuż i to jeszcze na rowerze. I później na skutek pracy zawodowej nigdy się nie udawało to zrobić, no bo człowiek wyjeżdżał służbowo, wyjeżdżał też prywatnie, wybierał jakieś dalsze kierunki bliższe, a ten Bałtyk, który ja notabene bardzo lubię, zawsze pozostawał na następny rok i na następny. I w tym roku się zdecydowałem, stwierdziłem, że kurczę, mimo swojego wieku, dlaczego nie spróbować wejść znowu do tej samej wody? Powiadają, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody, ale ktoś też powiedział, że kąpiel nie musi być przez to mniej przyjemna. I stwierdziłem, że biorę rower, kupuję sakwy, przygotowuję się tak, jakbym w tej chwili był ślimakiem i miał ze sobą cały dobytek, czyli począwszy od namiotu, poprzez piankę, poprzez materac taki samo pompujący, dmuchany i jeszcze do tego wszystkie rzeczy, które potrzebne są do tych sakw. Kupiłem duże 75-litrowe sakwy, obładowałem się i zacząłem jeździć. Pojechałem pierwszy raz nad morze. Zrobiłem 130 kilometrów. Nie wiedziałem nawet, że jestem w stanie tyle na rowerze przejechać. Okazało się, że to jest prostsze niż myślałem. I mimo, że jeszcze sporo wakacji zostało, ja już byłem 3 razy nad Bałtykiem. I teraz pojadę znowu i znowu i znowu. I do końca sierpnia będę mógł powiedzieć sobie, że ja po pandemii zrobiłem całe wybrzeże na rowerze właśnie. To nawet tak reklamowo fajnie brzmi, wybrzeże na rowerze. Będąc we wszystkich kurortach. Bo każdy z nas był nad Bałtykiem pewnie wiele razy. Każdy ma swoje miejsce ulubione. Jeden Świnoujście, drugi Kołobrzeg, trzeci być może Trójmiasto, a ja chcę zobaczyć wszystkie, i te duże, i te małe. I dla mnie odpowiadając tak pokrótce oczywiście na pytanie, pandemia sprawiła, że ja, no jestem w tej chwili jeszcze w trakcie, ale jak się spotkalibyśmy za jakiś czas, mogę powiedzieć, ja zaliczyłem całe wybrzeże, a na koniec wakacji przejadę jeszcze je od razu. 440 km wybrzeża, to powiedzmy 100 km dziennie, 4-5 dni mi wystarczą, czyli powtórzę jeszcze raz ten wyczyn, ale za jednym zamachem.
Trochę opowiedziałeś taki schemat, który wydaje mi się też z własnego oglądu i z rozmów ze znajomymi i z tego, co ludzie piszą po prostu na temat spędzania wolnego czasu, że ty odkryłeś na nowo coś, co kiedyś było bardzo popularne, po prostu wycieczki. Akurat postanowiłeś z tego zrobić jakiś cykl wycieczek, jakiś plan opracować, ale przecież można to robić co weekend bez żadnego planu, na zasadzie spontanicznej, troszeczkę sobie rekompensując, odbijając te skutki negatywne pandemii, no że nie możemy gdzieś pojechać na dłużej i dalej.
Znaczy, teraz jest tak, że te odmrożenia postępują na tyle sukcesywnie, że jeżeli nic się nie stanie, bo też nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, to już do większości krajów unijnych, no, lecimy. Nie ma z tym problemu, oczywiście maseczka musi być, przestrzegamy jakichś tam norm bezpieczeństwa. Egipt tak samo przyjmuje już swoich gości z Polski, aczkolwiek hotele są do 50% tylko przygotowane na to, czyli na pewno tych ludzi będzie mniej. All inclusive też troszeczkę inaczej wygląda, bo już nie jest tak, że sam wybieram, tylko za szybą jest rozłożone całe jedzenie i pan kucharz podaje to, na co wskażemy palcem. Ale to są jakby rzeczy drobne, no bo w tym momencie jakby jeżeli ktoś chce, to nie ma problemu. Z tym, że takie podróże, to jakby niezależnie od pandemii, każdy planował z dużym wyprzedzeniem. Czyli jeżeli na przykład mam urlop w maju albo we wrześniu, no to zakładam, że może to będzie właśnie któryś z tych popularnych corocznie kierunków, jeszcze przed pandemią, czyli Turcja, Egipt, Tunezja, Chorwacja. To są to jakby zawsze...
Grecja dla Polaków,
Grecja,
prawda?
Tak. Ale te kraje właśnie, te pierwsze trzy, czyli Egipt i Turcja, to zawsze było jakby the best. Ale to trzeba się do tego przygotować i zaplanować czas. Natomiast właśnie takie wyskoki, nie każdy ma wolne weekendy, bo my akurat, ja pracuję w zawodzie, w którym soboty, niedzielę często mam zajęte, ale może to być poniedziałek, środa na przykład. Wystarczają do tego, żeby wyskoczyć czy gdzieś na tę bliższą zagraniczną stronę, aczkolwiek do wielu miejsc leci się te 4-5 godzin, jesteśmy w stanie być czy w Portugalii, czy nawet w Gruzji, gdyby już na przykład nie było pandemii. To nie jest żaden wysiłek. Natomiast można tak samo obskakiwać Polskę, która jest notabene dużym krajem, bo często zapominamy o tym, że z Warszawy do Świnoujścia jest o 100 km więcej niż z Warszawy do Tokaju na Węgrzech. Czyli jak ktoś powie, że na przykład wybiera się na Węgry, to każdy powie, o, to już jest konkretna wyprawa, a do Świnoujścia wsiadamy, jedziemy, a to jest 100 km dalej, można sprawdzić.
No a jak mieszkamy w Krakowie czy w Katowicach, to już w ogóle...
Dlatego oni często jeżdżą nad Morze Czarne. Mieszkańcy Podkarpacia mają bliżej nad Morze Czarne niż nad Morze Bałtyckie i to jest jakby też zrozumiałe. Czy Dolnego Śląska, gdzieś się tam wybierają na południe właśnie do Chorwacji. Ale my możemy za pomocą prostych środków, w postaci pociągów na przykład, na których ja się wychowałem, jeżeli nawet nie chcemy korzystać ze swojego transportu, przemieszczać się dość sprawnie po wielu fascynujących miejscach w naszym kraju. W Polsce w 2020 roku jest dokładnie ani mniej, ani więcej. Tyle i tyle miast. 944. Ja czasami na spotkaniach i na warsztatach mówię ludziom, słuchajcie, wydrukujcie sobie z internetu listę wszystkich miast w Polsce i zaznaczajcie sobie flamastrem te, w których byliście. Od Aleksandrowa Łódzkiego do Żarnowca na przykład, nie? Okaże się, że tych białych plam jest na tyle dużo, że my właściwie na pewno zaznaczymy Zakopane, na pewno zaznaczymy Sopot, na pewno zaznaczymy Wrocław, Kraków. No każdy w większości z tych miejsc był, a jeżeli nie, to pewnie wkrótce się wybierze. Ale jest dużo innych miejscowości, w których nie byliśmy, a w każdej z tych miejscowości jest coś ciekawego. I często ja mam takie bitwy słowne z ludźmi, że a, bo tam był, tam nic nie ma i tak dalej. Ja mówię, nie, jak nie ma, jest, tylko trzeba przeczytać, trzeba znaleźć informacje o tym, bo inaczej jesteśmy pozbawieni wiedzy. Jak stoimy w południowej Anglii przed Stonehenge, gdyby ktoś nie wiedział, co to jest, to powie, że to jest kupa kamieni. Jeden stoi prosto, a drugi stoi krzywo. I o co w ogóle ten cały raban? Czyli ten kontekst jest istotny, tak jak patrzymy na obraz Van Gogha na przykład, albo jak słuchamy, nie wiem, jakiegoś dzieła operowego, pozbawienie jakiejkolwiek wiedzy, możemy stwierdzić, że nam się podoba fragment lub nie, ale struktura danego dzieła i tak samo struktura budynku, przed którym stoimy, to może być Louvre, to może być jakaś katedra, to może być zabytkowy kościół, to jest wiedza, którą ja, jak powiedziałeś, że bez planu. Ja uważam, że plan jednak jest ważny, ale pod tym względem, że staram się czytać o miejscach, do których docieram, bo to wtedy zostaje w głowie.
Ja się niezwykle cieszę, że ty poruszyłeś ten temat Polski jako kraju turystycznego, kraju do zwiedzania. I to nie tylko właśnie w kontekście tych atrakcji największych, o których wiemy, gdzie są i są z reguły na obrzeżach naszego pięknego kraju, bo moja obserwacja prywatna jest taka, że najmniej poznane i najmniej znany jest środek Polski.
To zależy, gdzie kto mieszka oczywiście, natomiast faktem jest, że jak robiliśmy Polskę na weekend w TVN24, pamiętam, że odwiedzaliśmy właśnie środek Polski. Byliśmy m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, w którym ja wcześniej nigdy nie byłem. Okazało się, że i tam Zalew Sulejowski, i sam Piotrków Trybunalski to są fascynujące miejsca. Ja dawno nie jadłem tak dobrych lodów jak w Piotrkowie. Zresztą zwiedzaliśmy browar, który tam istnieje od kilkuset lat i samo wejście do niego też było ciekawe. No i przede wszystkim mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda przygotowywanie marcepanu, z którego Piotrków Trybunalski też słynie, bo oni tam go wyrabiali od wieku. Ja o tym wcześniej na przykład nie wiedziałem. Z kolei jak w Travel Channel robiliśmy cykl Porada na weekend i po pierwszym sezonie mogę powiedzieć, że odkryłem tyle wspaniałych miejscówek, które nie są oczywiste i do tej pory nie były mi znane. Dajmy na to Zagroda Śledziowa, w której byłem nawet niedawno pod namiotem, właśnie robiąc ten cykl Wybrzeże na rowerze. 13 km od Ustki jest miejsce wykupione przez pasjonata, który wrócił z Kanady, zarobione pieniądze zainwestował w taką jakąś starą ruderę, wyremontował ją elegancko na zasadzie domów w kratę, bo tam jest taka kraina domów w kratę, że jest taki biały...
Taki mur pruski.
Takie coś, takimi gontami kryte, fantastycznie to wygląda. Zrobił tam jedyne w Polsce Muzeum Śledzia i ludzie przyjeżdżają do niego albo na chwilę, albo na parę dni, bo kto chce na rowerze do Ustki skoczy nad morze, ale siedzą dookoła jakby middle of nowhere, dookoła niczego, ale to jest właśnie piękne, fascynujące miejsce, wszystko jest związane ze śledziem, aczkolwiek jak ktoś nie lubi, no to oczywiście dostanie też coś innego do jedzenia, a dla mnie to było niesamowite, jak dużo dowiedziałem się na temat historii ryby, z którą obcuję od dzieciństwa, jak każdy z nas, ale nigdy nie wiedziałem, że w taki, a czy inny sposób na przykład wygląda połów śledzi, albo jak gospodynie na przykład 100 lat temu miały przygotowane takie zalewy śledzi. No, wszystko, co jest z tym związane, brzmi fantastycznie. I to jest jedna przykład z miejscówek, o której nie wiedziałem, że jak byliśmy na przykład w pobliżu Zakopanego, czyli w Bukowinie Tatrzańskiej, to tam się okazało, że jest coś takiego jak Tatra Glamp, że ktoś wpadł na pomysł i takie kopuły sferyczne, które znamy z filmu z Mattem Damonem Marsjanin, postawiono właśnie tam, z widokiem, prawda, na Tatry. I to jest zupełnie inny wymiar, bo człowiek, oczywiście hotele, ja też bardzo lubię eleganckie, ale tam mieszka się fajnie urządzonych właśnie takich kopułach, które i w zimie dadzą radę, i w lecie tak samo jest przewiewnie. I takich przykładów można mnożyć więcej, bo na przykład wioska fińska Kalevala, która zresztą została zrobiona, z tego co pamiętam, po części z grantów fińskiego rządu, jest pod Karpaczem. I tam z kolei młode małżeństwo z Wrocławia urządziło dokładnie taką wioskę, jaka jest gdzieś tam w dalekiej Laponii. Czyli nocuje się też w namiotach powieszonych na wysokości 1,5 metra, tak jakby w wigwamach, tylko oczywiście lapońskich. To wszystko jest zrobione tak, jakbyśmy byli tam. Nawet sauna fińska, o której nie wiedziałem, jest inna niż ta sauna, do której przyzwyczailiśmy się chodzić, bo tam, ja się tego w trakcie odcinka dowiedziałem, wchodzi się do pierwszego pomieszczenia, w którym już jest gorąco, ale jest jeszcze palenisko i do tego pomieszczenia wchodzi się z chlebem, z kiełbasą, a nawet Finowie wchodzą nawet z wódką i oni tam imprezują, a co jakiś czas wchodzą do drugiego pokoju i wracają. I taka biesiada trwa kilka godzin. Nawet opowiadał mi właściciel tego miejsca, że we Wrocławiu, jak przyjechała delegacja fińska, to dyrektor zaniepokojony dzwonił, że idą jacyś faceci w klapkach i w szlafrokach do sauny i mają reklamówki ze znanej sieci dyskontowej i tam w środku jest chleb i kiełbasa i on jest przerażony, bo jeszcze wódkę mieli. Co oni tam będą robić? A podobno tak to jest właśnie. Człowiek się uczy całe życie, więc czy próbuje, czy nie próbuje, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast Polska to jest na tyle duży i różnorodny kraj, że od Podlasia do Dolnego Śląska, takich powiedzmy zamków nad Loarą w wersji dolnośląskiej, jest takie multum tych atrakcji, że człowiek nawet życia, powiem szczerze, chyba nie starczy, żeby to wszystko zobaczyć, a jeżeli to rozszerzymy Europę, czy o te 200, kilkanaście krajów na świecie, no bo nie wszystkie są uznawane przez społeczność międzynarodową, to wiemy już, że albo to będziemy robić po łebkach, a jeszcze jak wracamy do tego wszystkiego, to jakby nie zdążymy. Ale ja mam zawsze na to gotową odpowiedź, że byłem kiedyś przed laty, w latach 90. kierownikiem największej wypożyczalni wideo w Polsce, Beverly Hills Video. I to było w Sosnowcu. To był taki gigantyczny gmach i tam były kasety jeszcze wideo z góry na dół. I pamiętam, że brałem po 4-5 filmów do domu po zakończonym dyżurze, bo chciałem wszystkie obejrzeć. Taki miałem nawyk, że jak już pracuję, prawda, tutaj tam wypożyczają ludzie, to ja obejrzę wszystkie. Po roku okazało się, że obejrzałem 1000 filmów, a dalej przybywały nowe, nie jestem w stanie. Tak samo nie przeczytamy książek, bo film to jeszcze w 2,5 godziny obskoczymy, a książkę czasami się miesiąc czyta. Jak człowiek weźmie Normana Davisa, Boże Igrzysko, no to przecież mu to zajmie naprawdę no więcej niż jeden wieczór, bo to jest zbyt skomplikowana i poważna literatura. Ale jaki z tego wniosek? Mamy nie czytać książek, nie oglądać filmów, czy właśnie nie zwiedzać? Nie, oczywiście, że nie. To nie chodzi o wyścig. To chodzi o to, żeby starać się w miarę możliwości, a każdy ma inne zasoby czasowe, jakieś tam rezerwy, zobaczyć jak najwięcej, ale tak, żeby coś z tego wynieść, bo dla mnie to jest jakby istotne w tym podróżowaniu, odkrywaniu Polski, że tutaj inny dialekt językowy, tutaj kuchnia regionalna, która też ma swoją moc, bo człowiek próbuje czerniny i stwierdza, że mu smakuje albo nie smakuje ta zupa z dodatkiem kaczej krwi, ale spróbował. A tutaj z kolei na przykład przejedzie się czymś, czego nie ma w ogóle w innym regionie albo w Szuflandii, na przykład w Bes- Beskidzie Śląskim, który bardzo lubię, że zbudowali Śmiałkowie takie domy, w których wyrzucili sypialnię poza, stąd te szuflady, jakby poza obręb, czyli człowiek jest tak naprawdę otoczony szkłem, czy tam pleksiglasem, w każdym razie patrzy na okolice, jakby wisząc w powietrzu. I to jest fascynujące.
Polska jest krajem przebogatym, jeżeli chodzi o te możliwości turystyczne, ale jest też niezwykle zróżnicowanym, jeżeli chodzi o bazę turystyczną. No a nie czarujmy się, to jest pewien wyznacznik, zwłaszcza teraz, kiedy no, zależy nam trochę bardziej niż te 30-40 lat temu na wygodzie. Chcielibyśmy mieć warunki no takie, jakie widzieliśmy gdzieś tam za granicą już parę razy będąc. Czy ty z tych swoich podróży możesz wyciągnąć jakiś generalny wniosek, gdzie jest w Polsce lepiej, gdzie jest gorzej, albo ile lat nam trzeba, żeby wszędzie było całkiem fajnie?
Znaczy, mi się wydaje, że właśnie jakby sztuką jest zrozumieć to, że niezależnie od upływu czasu, w każdym regionie są miejsca, to tak jak mogą być filmy dobre albo złe, albo ludzie. Już nie chcę wchodzić w jakieś górnolotne frazesy, ale wszędzie na całym świecie mieszkają ludzie dobrzy i tacy, którzy nie są do końca dobrzy, bo można stracić portfel w Barcelonie, mnie się to zdarzyło, w której byłem wielokrotnie, ale co, nie pojadę więcej. No akurat się trafił złodziej, wyczaił okazję i straciłem portfel i komórkę, ale tak samo na Jasnej Górze, w miejscu świętym, w którym przyjeżdżają pielgrzymi, ale złodziej też na przykład w tym momencie będzie liczył na to, że może ktoś będzie rozmodlony i on mu ten portfel gwiznie. To znaczy, jakby zmierzam do tego, że tak samo jest z miejscami noclegowymi. Mogą być popularne kurorty, w których są wypasione hotele wielogwiazdkowe i noclegi bardzo drogie, ale też warte swojej ceny i mogą być miejsca, które nie do końca spełniają nasze oczekiwania i możemy być zawiedzeni. I teraz nie ma znaczenia, czy to jest województwo północne, czy południowe, czy region centralnej Polski, czy moje świętokrzyskie rodzinne, bo wszędzie tam zdarzają się miejsca fantastyczne i miejsca takie sobie. No więc to jakby my decydujemy, na szczęście dzięki internetowi, no mamy tę możliwość, że jest dużo portali, które pokazują nam od razu na zdjęciach, czasami się to może oczywiście różnić, ale że pokazują, jak to wygląda, opinie są też ważne i na tej podstawie minimalizujemy ewentualne ryzyko tego, że moglibyśmy być niezadowoleni, ale czasami też cena ma znaczenie, bo jak leciałem na Islandię, to pamiętam, że kierowałem się przede wszystkim ceną, bo wiadomo, że Islandia jest droga i znalazłem coś, co w moim przekonaniu było dobre, dużo tańsze od jakichś hoteli, które kosztowały tam niebotyczne po prostu ceny i byłem zadowolony ogólnie, aczkolwiek na śniadaniu mogę mieć pretensje, że właściciel nie chciał mi dolać drugiej kawy, bo sępił, a ja chciałem drugą jeszcze wypić. No, ale to są drobiazgi. Tak naprawdę z tym jakby nie ma problemu, bo mówię, byłem zadowolony, że mam to miejsce i czasem jestem gotów zejść, bo ja, jak każdy człowiek, oczywiście wolę mieć luksus, ale właśnie ten namiot, o którym mówiłem, czyli to nawiązanie do dzieciństwa, to właśnie ostatnio przeżyłem, że proponowano mi apartament, jeszcze nowiutki, zrobiony i to tak naprawdę jeszcze nawet nie wskoczył na popularny portal, a ja mówię, nie, a ja dziękuję bardzo, ale ja bym chciał jednak pod namiotem, bo ja chcę zobaczyć, jak to jest, z czym to się je. No i się tak z tym jadło, że potem ślimaki mnie atakowały, wchodziłem jej do namiotu, co oczywiście traktuję z rozbawieniem, ale było jakimś wyzwaniem, bo jednak wkładałem stopę do buta, tam już były trzy ślimaki, trzeba było wyciągać, więc nie ma to żadnego jakby waloru ryzykownego w postaci, że nic mi nie groziło, ale po prostu pokazuje, że ja się świadomie zgodziłem na niewygodę, tak jak godzą się na nie ludzie, którzy podróżują gdzieś tam po Amazonce i płacą często duże pieniądze za to, żeby się spocić, zostać pogryzionymi przez komary i jeszcze się zmęczyć do tego, bo przecież nie ma Wi-Fi, prawda, nie ma cywilizacji, nie ma fast fooda, więc każdy szuka czegoś innego i to jest właśnie w tym fajne.
Skoro wspomniałeś o tej turystyce takiej trochę na dziko, z namiotem, z plecakiem, z rowerem obliczonym sakwami, czyli kempingi, czyli pola namiotowe, czyli ta część tej bazy turystycznej, która, no przyznajmy, przez ostatnie 2 lata nie była oczkiem w głowie branży turystycznej, bo wiemy, pamiętamy przecież z lat naszej młodości, tak, że ulubionym miejscem to było właśnie pole namiotowe, domki kempingowe i one niestety w bardzo wielu miejscach no, przetrwały w takiej niezmienionej formie. Trochę dzisiaj już może zalatują, trochę są no, ugryzione zębem czasu. I teraz chciałbym cię spytać o to, czy ty widzisz poprawę na właśnie tym rynku, który no, możemy przypuszczać, że w tym momencie będzie przeżywał renesans.
Myślę, że tak. Nie byłem na wszystkich kempingach w Polsce, ale kilka lat temu pamiętam na kempingu w Świnoujściu, bo Świnoujście było przed pandemią też bardzo drogie, a ja akurat ten kurort bardzo lubiłem i do dzisiaj mam do niego duży sentyment i pamiętam, że siedziałem tak jakoś na kilka dni przed wyjazdem, a to był szczyt sezonu i szukałem jakiegoś noclegu i jedyny, jaki znalazłem w sensownej cenie, to był taki pensjonat należący chyba do jakiegoś związku hutników. Dawniej tak było za komuny, że pewne grupy zawodowe miały swoje pensjonaty, zakładowe ośrodki, tak, czy górnicze, czy hutnicze. I tam był akurat chyba hutniczy. I cena była niebotyczna. Za tydzień wychodziło około 6 tysięcy. I co najbardziej mnie jeszcze zirytowało, to to, że jeszcze oprócz tych 6 tysięcy, trzeba było zapłacić za dobę 20 zł za parking, bo on nie był w cenie. I mówię, o nie, poszedłem do sklepu sportowego, kupiłem taki namiot Two Seconds i mówię, jadę na pole namiotowe. I do tego Świnoujścia pojechałem, tam jest taki camping relax się nazywa i tam za 20 czy 25 zł, nie pamiętam dokładnie, rozbiłem ten namiot, mówiąc, jak będzie, tak będzie. Okazało się, że całkiem przyzwoicie, dlatego, że miałem blisko stosunkowo sanitariaty, czyli oczywiście musiałem pójść pod prysznic, musiałem pójść rano ze szczoteczką do zębów i umyć zęby, czy później zasuwać ten namiot szczelnie. No to co się robi na kempingu, ale nie pamiętam, czy było Wi-Fi wtedy, natomiast na pewno były w pobliżu kontakty, więc komórkę można było podładować. Można było w każdej chwili skorzystać właśnie z bieżącej wody, prawda? I to nie tak, że tylko zimna, jak to kiedyś bywało, tylko również gorąca. I oczywiście to nie jest to samo, co prywatna łazienka, ale za taką cenę, za te kilkanaście złotych, plus jakieś tam rozbicie namiotu, to wychodziła cena niska. I tak jest w tej chwili w Polsce, aczkolwiek na pewno zdarzają się to trochę jak z parkingami. Jak ktoś ma kawałek placu, to po prostu sobie wymyśla parking i bierze na przykład 10 zł za godzinę, bo wie, że ludzie i tak zapłacą. I to jest taka najprostsza forma zarabiania pieniędzy, bo jeżeli jeszcze tam prowadzisz jakąś gastronomię, no to musisz dbać o sprawy sanepidu, prawda? Tam wszystko jakoś starać się, żeby to było smaczne przede wszystkim. A tutaj nic nie musisz robić, nawet bramek stawiać, bo po prostu stanie pani i powie na podchalu czy gdzieś nad morzem, że trzeba płacić. Więc niektórzy, podejrzewam, że też, bo słyszałem takie przypadki są, mają kawałek po prostu pola, na którym nic nie ma, ale każą płacić sobie za to i to jest jego prawo. Chcesz albo nie chcesz, możesz skorzystać. Ale są oprócz tego tak przygotowane kempingi jak ten w Świnoujściu, albo widziałem inne, gdzie stała masa kemperów, a kempery już jednak potrzebują tego, żeby podpiąć się do prądu, prawda, żeby siłę mieć, żeby masę, już tam nie wchodzę w szczegóły. I to wszystko jest. Zresztą kampery same w sobie przecież są bardzo drogim sposobem podróżowania, bo to są jednak drogie auta i ludzie, jeżeli nawet nie mają własnych, to pożyczają, zrzucając się, ale też bardzo fajnym. Moim zdaniem, niezależnie od tego, jak potoczą się losy popandemiczne nasze, bo wierzę w to, że uda się to wcześniej niż później opanować i że jakby będziemy mieli sytuację zbliżoną do tej, która była jeszcze na początku roku, to na pewno krajowa turystyka na tym zyska w dużej mierze, bo ja to widziałem jeszcze przed pandemią. Bo za każdym razem, kiedy spotykam ludzi na dworcu, na lotnisku, jadąc autobusem, ja podróżuję środkami komunikacji miejskiej, więc ja rzadko wybieram swój prywatny samochód. I autentycznie jestem, powiedzmy, wśród ludzi, można powiedzieć, jadąc różnej jakości środkami transportu.
No a że jesteś rozpoznawalny, no to zagadują.
To zagadują. Tak? I widzę, że oni mają bardzo, ale to bardzo duży power na to, żeby właśnie w tę Polskę jechać i poznawać. To mnie bardzo też cieszy. Jeżeli do tego jeszcze w jakiś sposób się mój program przysłużył, mojej stacji, to tym bardziej się cieszę, czy książka. Natomiast też po spotkaniach autorskich widzę, że jest na to run, bo tak jak mówię, to można zrobić od razu, bo żeby pojechać na przykład do, strzelam teraz na wyrywki moje, do Torunia, do Łodzi, do moich Kielc, to nie trzeba dużego zachodu, po prostu człowiek znajduje sobie jakiś nocleg, robi to w 10 minut, później kupuje bilet na pociąg, jedzie autobusem albo bierze swój własny samochód i po prostu się tam przemieszcza, a już na miejscu jakieś tam atrakcje zawsze zobaczy, więc to jest bardzo proste. Do takich wypraw jak na Zanzibar, no trzeba się przygotować, bo to jest po pierwsze daleko, po drugie trzeba znaleźć bilety w dobrej cenie, no to jest inny kraj, inna kultura, inny region. Nawet do Chorwacji, jak ludzie jadą samochodami, to też jest długa wyprawa, bo niektórzy nocują, niektórzy jadą non-stop, no ale to jest już wyprawa na wiele godzin. A tu na weekend wystarcza w zupełności do tego, żeby wyskoczyć i nic nie stoi na przeszkodzie. Ja tak w każdym razie robię cały czas prywatnie i mało tego, powiem jeszcze, że nawet jeśli z jakichś powodów nie mogę dalej gdzieś wyjechać, to nawet tę bliską okolicę, o której często zapominamy, sobie rozpracowuję. Czyli wsiadam na rower i na przykład widzę, że ode mnie do Serocka na przykład jest tam tyle i tyle kilometrów, dojadę tam w 4,5 godziny, więc mogę sobie pojechać, zanocować, na następnego dnia wrócić. Kiedyś mi się zdarzyło, nie życzę tego nikomu, ale parę lat temu miałem atak rwy kulszowej. W ogóle wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale nie wiedziałem, na czym to polega, dopóki mnie nie złapało. Złapało mnie tak, że nie mogłem chodzić przez 2 miesiące. Mama mówiła, kup sobie laskę. Moje, nie będę z laską chodził, ale nie mogłem specjalnie jakoś podróżować. Moje to w Rzymie złapało, pamiętam, że no masakra była. Potworny ból, coś okropnego. I kupiłem kijki trekkingowe i zacząłem chodzić sobie na piechotę od Konstancina. Podjechałem autobusem do Konstancina i mówię, przejdę się do Góry Kalwarii. I szedłem wzdłuż wału nad Wisłą przez tam kilka godzin, nie pamiętam, 4 czy 5, na wieczór, bo to była jakaś jesienna pora, już się ściemniało. Doszedłem do Góry Kalwarii, stamtąd wróciłem autobusem. To, co po drodze widziałem, te przydrożne kapliczki, jakieś kościółki, dziki spotkałem, które gdzieś tam pląsały radośnie i się bawiły. I to mi pokazało, że nie ma lepszej i gorszej wyprawy, bo jeżeli miałbym zapytać kogokolwiek ze słuchających nas w tej chwili, co byś wybrał, gdybyś miał teraz do wyboru? Górę Kalwarię na przykład, czy Melbourne? No to wiadomo, że większość powie Melbourne, bo to jest daleko i to jest egzotyka. Ale gdybyś to samo pytanie zadał w Melbourne, co byście woleli? Canberra na przykład, stolica Australii, czy Górę Kalwarię? To większość powie Góra Kalwaria, bo dla nich to jest egzotyka. I teraz pytanie właśnie, które wyprawy są lepsze czy gorsze? W naszym mniemaniu często jest tak, że im dalej, tym lepiej. Malediwy, no to brzmi fajnie. Meksyk, to brzmi super. A na przykład Radom, Sosnowiec, to już może nie brzmi tak super, z całym szacunkiem dla miast, bo jest po prostu bliżej. Ale właśnie na tym cała sztuka polega, że to przysłowiowe Melbourne czy te Malediwy, one mogą spokojnie poczekać, zwłaszcza, że jak się szuka okazji i promocji, to często te podróże nie są wcale jakoś kosztowne specjalnie i że może się okazać, że w Radomiu czy w Sosnowcu hotel będzie droższy, bo ja tak wielokrotnie miałem, że w Dubaju nocowałem w hotelu czterogwiazdkowym za 150 zł w zeszłym roku, a następnego dnia byłem w zalewie w Wilkowie, to jest pod Kielcami, niedaleko Cezyny, moje rodzinne strony i to był długi weekend majowy i noc to kosztowało 200 zł, czyli w Wilkowie pod Kielcami było drożej niż w Dubaju i to była zwykła chata, także nie ma reguły. Ale to właśnie pokazuje, że ja użyję przykładu, którego często używam, zawsze jest aktualny, że podróże małe i duże, to jest wielki gar. Jak ktoś na przykład był na Węgrzech, ja uwielbiam Węgry i często tam jeżdżę, to widzi rano w tych popularnych ośrodkach takie wielkie kadzie, gdzie się wrzuca składniki do gulaszu. I tam na początku jeszcze o tej 9:30 tam nic nie ma, tam dopiero leci mięso, leci cebula, papryka i inne składniki i za jakiś tam czas powstaje z tego pyszne danie, które można się za niewielkie pieniądze częstować. Więc podróże to jest właśnie taki gar, do którego wszystko tak naprawdę pasuje. I im bardziej jest to wymieszane, tym jest to fajniejsze, bo menu musi być urozmaicone. Czyli Malediwy to będzie potrawa X, na przykład sushi. Wymyślam znowu teraz. A nie wiem, Kielce to mogą być pierogi ruskie, albo kiedyś swoją drogą słynna w Kielcach zupa pokrzywowa, której teraz się nie uświadczy, ale liczę na to, że kiedyś ktoś wpadnie na pomysł i odzyska taki przepis naszych dziadków, bo to mógłby być hit marketingowy, właśnie zupa z pokrzyw, bo jest bardzo dobra i bardzo zdrowa. I jak ten jadłospis jest urozmaicony, czyli nie jem codziennie zupy z pokrzyw i nie jem codziennie sushi, bo dzisiaj mam ochotę na schabowego, jutro na bigos, pojutrze na roladę z kluskami śląskimi i modrą kapustą, to wtedy jest właśnie fajnie. I podróże są dokładnie tym samym. Daleka wyprawa jest super, ale bliska wyprawa też jest super, bo to jest zmieniające się menu. A im więcej tego menu jest w naszym jadłospisie, tym chętniej po jakiejś przerwie wracamy do potrawy, której nie jedliśmy od paru tygodni. I Polska jest właśnie takim urozmaiconym menu. Chociaż nie zawsze znajduje potrawę regionalną w naszym kraju.
No trochę doszliśmy do, można powiedzieć, kultury i filozofii podróżowania i zwiedzania. Ty starasz się łączyć w swojej pracy, w swoich programach i w swoich książkach właśnie te elementy kulturowe, kulinarne, po prostu poznawanie świata wszystkimi zmysłami.
Kiedyś sobie wymyśliłem, że żeby podróż była w moim przypadku, bo każdy może mieć własny plan, udana, to muszą być spełnione trzy elementy. Czyli odwołując się do Hegla, tezą, powiedzmy, będzie tak zwana kultura wysoka. To może być jakiś obraz, jakaś katedra zabytkowa. Coś, co wymaga i warto potem wiedzę sięgnąć przeczytania. Trochę w internecie, trochę w książce, żeby wiedzieć właśnie to Stonehenge, prawda? Z czym to się je? Co poeta chciał przez to powiedzieć, jak pyta nas pani w liceum? Żeby zrozumieć, na czym polega wyjątkowość tego kamienia, który jest takim samym kamieniem jak gdzie indziej, ale być może to jest kamień położony na polu bitwy pod Grunwaldem. I to zmienia kontekst, bo pole może być takie samo pod Piasecznem. Druga sprawa, czyli antyteza, to jest znowu profanum, tak jak tam było sakrum, czyli właśnie na przykład kulinaria. To może być ciupaga kupiona w Świnoujściu, robiona w Chinach, pokazująca globalizację, bo tam rzeczywiście na tych straganach wszystkich, w tych nadmorskich kurortach jest bardzo dużo góralskich. W Szczecinie jest knajpa góralska, bardzo dobra zresztą, na takiej starówce mini szczecińskiej. Czyli coś takiego przyziemnego, ale fajnego. Potrawa, która jest związana z tym regionem, tak jak kiszka na przykład szwedzka, bo pod Wałczem jest taka wieś, Szwecja, taką ma nazwę, Szwecja. I tam raz do roku jest festiwal kiszki szwedzkiej i właśnie ta kiszka może taka sama w składnikach być na Podlasiu robiona, ale to jest kiszka szwedzka, ona zupełnie inaczej smakuje. Ale właśnie trzeba to wiedzieć, trzeba tego spróbować, albo być na jakimś festiwalu, na przykład śliwki, które jest moim świętokrzyskim i tam z tej śliwki wszystko. Ja kiedyś byłem koło Janowa Lubelskiego, przejeżdżałem i trafiłem na festiwal kaszy i pamiętam, że nie tylko potrawy z kaszy były, czyli sama kasza, ale także była szarlotka z kaszą. I to było niesamowite, że jadłem szarlotkę, która była z dodatkiem jakichś jabłek, ale też ten farsz był z dodatkiem kaszy. Okazało się, że ciasto z kaszy też można zrobić, nie mówiąc o jakichś tam innych napitkach, więc to było dla mnie niesamowite. No i tą syntezą będzie coś, co ja nazywam umownie zakupy, ale zakupy rozumiejąc jako pamiątki, dlatego że sprana koszulka z koncertu Rolling Stonesów sprzed 10 lat może obiektywnie mieć wartość mizerną, 10-15 zł, ale dla nas ona jest bezwartościowa, bo przypomina nam, że kiedyś tam byliśmy w tej Pradze, czy Budapeszcie, czy Warszawie na jakimś koncercie i to jest coś, co przypomina. To jest taka impresjonistyczna funkcja jakby podróżowania. Plakietka jakaś, jakieś artefakty w postaci tej ciupaki, o której mówię, ale to może być bębenek przywieziony z jakiegoś afrykańskiego kraju. Cokolwiek, co jest związane z tym, że nam o tym przypomina. Jak pamiętamy z dzieciństwa programy Toniego Halika, u którego wszystko z tyłu tam było, prawda, wyłożone pięknie w tym domu i każdy z tych elementów miał jakąś tam swoją historię. I tak jak impresjoniści wierzyli w to, prawda, malujące swoje różne nieoczywiste obrazy, takie bardzo rozmyte, że właśnie to jest ta impresja, to wrażenie, które sprawia, tak jak śpiewa Sydney jednej Polak, o pierwszej dziewczynie, pierwszej butelce, że tam otwieram wino, że człowiek przypomina sobie pewne rzeczy, że kiedyś tam z żoną albo z dziewczyną 20 lat temu na Mazurach, że ta rzecz wyzwala w nim takie wrażenie jak u Prusta, ta Magdalenka, którą główny bohater je w poszukiwaniu straconego czasu i przypomniał mu się całe dzieciństwo, jak spróbował Magdalenki. I to jest fajne w podróżowaniu, czyli poznajemy nowe rzeczy, próbujemy nowych rzeczy, to może być też aktywność fizyczna, bo tutaj przepłyniemy się pontonem, tutaj na kajaku, tutaj na rowerze wodnym, a tutaj zjedziemy na jakimś zipline, jak mnie się zdarzyło w Szybeniku w Chorwacji. I na samym jeszcze końcu będzie to pamiątka, być może niezbyt trwała, bo to może być butelka jakiegoś dobrego wina, albo może jakiś miód, albo jakieś inne suszone daktyle, no cokolwiek, co sprawi, że będzie nam się fajnie jakby myślało o tym, że byliśmy w tym miejscu. I to jest wtedy dla mnie podróż taka kompletna.
Czy jest jeszcze jakieś miejsce w Polsce, w którym nie byłeś, abyś chciał?
Bardzo dużo jest takich miejsc, w którym nie byłem, dlatego że te 944, a imię jego 944, oznacza, że ja za każdym razem odkrywam rzeczy i miejsca, w których nie byłem. I na przykład moje najbliższe spotkanie autorskie będzie w Pleszewie, a w Pleszewie właśnie akurat nie byłem. Drugie mam spotkanie w Sępólnie Krajeńskim. Tam byłem 5 lat temu. Pamiętam, że to jest przepiękna, niewielka miejscowość z pięknym zalewem i ja od razu tak się staram, przynajmniej w miarę możliwości, jeżeli obowiązki mnie nie gonią, że jak jadę do takiego miasta po dwugodzinnym spotkaniu autorskim, staram się zostać na noc. Połazić sobie, zobaczyć, znowu zjeść coś, następnego dnia gdzieś podjechać, jeżeli jestem swoim samochodem, czy jak już tam jestem, żeby zrobić sobie dokumentację. Może się przyda do czegoś, a jeżeli nawet nie, to przyda się dla mnie, bo będę wiedział wtedy, że tam się coś znajduje. Najdłuższa ławka na świecie, nie wiem, w Radomsku. A jak byłem w tym Radomsku, to też wyczytałem później z historii, jako miłośnik naszej polskiej historii, że tam padły pierwsze strzały powstania styczniowego. Że na początku stycznia właśnie w ogóle cała prawie dwuletnia przeszepopeja zmagań z agresorem zaczęła się właśnie w Radomsku, czy po bliskim Kamieńsku. Bo to wszystko sprowadza się i na początku, i na końcu każdej rozmowy do starej, dobrej książki. Ona może być oczywiście w wersji elektronicznej. To już jest kwestia tylko techniki, bo możemy film obejrzeć w kinie, możemy na komórce, natomiast ważne, żeby on był obejrzany, a książka przeczytana. Ale stara, dobra książka przetrwała wszystkie kataklizmy dziejowe. Jeżeli ktoś mi na przykład powie o tym, że książki nie mają racji bytu, bo w tej chwili tylko internet i prawda, tylko ten, ja powiem, kochany, jak nie zapłacisz, prowadząc jakąś stronę internetową swojemu adminowi, prawda, abonamentu, to ci tę stronę zamknie. A książka, nie wiem, Platona może istnieć ileś tysięcy lat i ona dalej jest. I oczywiście ileś tam dzieł kultury zaginęło, jak druga część Szatana z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego w Powstaniu Warszawskim. Nawet miałem taki kiedyś pomysł na książkę, żeby zrobić coś na zasadzie Anioły i Demony Dana Browna, ale właśnie w poszukiwaniu zaginionego rękopisu drugiej części Szatana z siódmej klasy, jednego z najpopularniejszych przedwojennych polskich pisarzy. A wiem to z kolei stąd, że jak byłem w Zakopanem już wielokrotnie, to poszedłem do Muzeum Kornela Makuszyńskiego, który tam przebywał w latach 20. i 30. I to są dwa pokoje tak naprawdę, czy trzy. Ale znajomość jego dzieł sprawiła, że zacząłem wracać do tych książek, które nie były jakoś tak super oczywiste, właśnie jak Szatan czy jak Panna z mokrą głową, tylko jakieś inne powieści. Okazało, że człowiek, który ponad 100 książek napisał, to jest tak aktualne i tak ciekawe i ta książka przed podróżą, w jej trakcie, kiedy zabija się nawet czas jadąc na miejsce w pociągu, w autobusie czy w samolocie i także po fakcie, że człowiek czyta właśnie wspomniane Anioły i Demony, gdzie akcja w dużej mierze dzieje się we Florencji i później mówi, czytając sensacyjną narrację wymyślonych bohaterów, nagle kurczę, a tam dokładnie jest to opisane wszystko, ja byłem w tym budynku, ja widziałem tę galerię. To jest niesamowita wartość, która płynie z podróży, że nie jesteśmy osobami jak moja koleżanka z klasy licealnej. To było strasznie dawno temu, ale pamiętam, że ja chodziłem do szkoły średniej w latach 80., więc to była jeszcze taka sytuacja, kiedy można było wyjechać najwyżej do NRD albo do Czechosłowacji. Na Węgry to już w ogóle było na zachód, a Jugosławia to ho, to już była maksimum. I ona była wtedy w Wenecji z rodzicami, więc jak przyjechała, no to wszyscy się pytali, jak w tej Wenecji, 84 albo 5 rok. Ona mówiła, ja w Wenecji śmierci. I to była jej jedyna refleksja na ten temat, że ona nie zapamiętała nic innego, tylko to, że był zapach, który się z nad tych kanałów unosił. I współcześnie jakby przekładając to, można wyobrazić sobie masę osób, które były wszędzie, wszystko widziały. Może to być jakaś gwiazda Instagrama, która reklamuje jakiś produkt, prawda, w postaci tego, że siedzi na plaży i patrzy gdzieś tam na zachód słońca, w tle musi być oczywiście książka, bo takie zdjęcie na Instagrama na plaży bez książki, to w ogóle nie wygląda ładnie. Ale jakbyś zapytał ją, to ona ci powie, że właściwie to nic nie widziała, bo siedziała w pięknym hotelu i jak oglądamy 40-latka, jest taki odcinek ze znanego polskiego serialu z Andrzejem Kopiczyńskim, to był taki odcinek na Węgrzech, gdzie on pojechał kryształ wręczyć. Kryształ mu się rozbił, szukał na Węgrzech kryształu, ale miał takiego towarzysza w pokoju, który został wysłany, on się Bliniak nazywał, to można sobie obejrzeć w internecie ten odcinek. I pamiętam, że Bliniak cały czas, mówiąc o sobie w trzeciej osobie, jak królowa angielska, to mówi, Bliniak się nigdy nie spóźnia. I jak poszli do pokoju, 40-latek wybiera się, żeby zobaczyć Budapeszt. Zakłada krawat, stroi się i pyta, pan nie? A ten się kładzie do łóżka. No mówi, nie, proszę pana, ja raz wyszedłem w Mumbai, to wydałem od razu $5. I kładzie się, po to, żeby nie tracić energii i kasy. I on mówi, ale co pan z tego ma? I on wstał i zaczął wyliczać. Mówi, meblościankę, Passata, coś tam, a będę miał. Czyli on jakby jeździł, bo takie miał obowiązki służbowe, ale nie wydawał ani grosza przy duszy, nie chciał nic zobaczyć, bo traci energię, jeszcze nie daj Boże, wyda na jakiegoś hamburgera i będzie masakra. Więc parafrazując, można wyobrazić sobie osobę, która wszędzie była, ale tak naprawdę nic nie widziała. działa, bo hotele sieciowe i te bogate hotele są wszędzie takie same. Nie ma znaczenia, czy to jest Moskwa, czy to jest Los Angeles, czy to jest Warszawa, czy to jest jakikolwiek inny punkt na mapie świata. One po prostu mają swoje spa, mają swoje baseny i jakby nie wychodząc poza ich obręb, właściwie to możemy być wszędzie. To już tak teraz powiem z grubej rury, ale widziałem ostatnio taki mem, jak wiele w internecie, z Himmelsbachem. Jest takie zdjęcie Himmelsbacha i dorobiony w dymku, jak komiks, napis. Nie rozumiem, po co ludzie jeżdżą na drugi koniec świata, jak wódki można się napić w domu. Nie? I to mnie strasznie rozśmieszyło. I oczywiście to traktuję żartobliwie, ale chodzi o to, że jakby w podróżowaniu sens jest moim zdaniem wtedy, ja nikogo nie zmuszam do tego. To nie jest tak, że ja uważam, że są gorsze. Każdy ma prawo do takiego urlopu, jaki chce. Chce leżeć na plaży, proszę, ja też lubię leżeć. Chcę korzystać z All Inclusive, też lubię. W zeszłym roku pierwszy raz po 20 latach pojechałem do Egiptu, żeby zobaczyć, jak wygląda All Inclusive po 20 latach, bo byłem w 90 którymś. Okazało się, że się dużo nie zmieniło, ale odpocząłem przez tydzień, nawet przestałem okulary nosić, bo tak wypocząłem i się wyspałem, że okazało się, że czytam bez konieczności zakładania dodatkowych szkieł. Więc to też było potrzebne, bo wszystko jest potrzebne. Ale staram się w miarę możliwości zgłębiać wiedzę na temat miejsca, do którego się udaje, po to, żeby po prostu zostało w tej głowie i nawet jak mi data wyleci z pamięci, to ja sobie to później sprawdzę w Wikipedii. Natomiast już jakiś trzon gdzieś tam jest i człowiek wie, że dlaczego ludzie się zachowują tak, a nie inaczej. To już wchodzimy w jakieś antropologiczne albo etnograficzne rzeczy. Dlaczego ci na przykład, bo to jest kwestia też ciekawości, że jak się wsiada na Dworcu Zachodnim w Warszawie, a ja często z Warszawy Zachodniej jeżdżę autobusami, przed pandemią przynajmniej jeździłem, bo do Berlina to jest najszybszy transport. Autobusy są od 3 euro czy od 12 zł. Jedzie prawie tak samo szybko jak samochód, bo cały czas autostradą. Nawet tam niektóre zjeżdżają do Łodzi, ale większość jedzie od razu. I na przykład na Dworcu Zachodnim jest tak, i nie podaję teraz, co jest lepsze, co jest gorsze, tylko pokazuję właśnie tę różnicę bacznego obserwatora, że o 23 zamykają dworzec i nawet jeżeli autobus jest 0:30, trzeba stać na zewnątrz, jak deszcz pada, bo tam zamykają halę. Ktoś, kto jest palaczem, chce zapalić, przyjdzie ochroniarz, nie wolno palić, nie wolno nic robić. I jedzie się do tego Berlina i te 700 kilometrów dalej, nagle okazuje się, że tam nie dość, że jest czynne całą noc, to jeszcze można właśnie robić to wszystko, że przyjechałem, zobaczyłem trzech, prawda, dość tęgawych Niemców, którzy palili i pili sobie piwo, które kupowali w sklepie. I ja teraz nie mówię w kontekście tego, że czemu my tak nie mamy, albo czemu oni, tylko że tu można, a tam nie można. Więc jeżeli tak jest i teraz to rozszerzymy na inne kraje, kraje arabskie na przykład, że w Turcji jest inaczej, w tym jest inaczej, w tym jest inaczej, to człowiek uczy się po pierwsze szacunku dla innej kultury. To nie jest tak, że próbuję narzucać swoją, tylko dopasować się do tej, tak jak goście przychodzące do nas w domu powinni dopasować się do reguł, które u nas panują, jeżeli się na przykład nie pali, albo już pal 6, ściąga, nie ściąga, no rozumiemy, o co chodzi. To po prostu jakby narzuca to gospodarz. Ale po drugie zdobywa się też wiedzę, a wiedza w połączeniu z językami, które tak powiem na koniec bardzo mnie też kręcą, to jest coś, co sprawia, że człowiek wiecznie jest ciekawy życia i wiecznie jest zainteresowany czymś nowym. Nie siedzi tylko grając na swojej konsoli, albo zmieniając kanały w internecie, czy tylko cały czas oglądając seriale na różnych popularnych stronach, co, jak mówię, nie jest złe, ale jeżeli jest tylko to i nic poza tym, to trochę szkoda tego potencjału. Tylko ciągle mu się chce zrobić coś nowego. I ja miałem wielokrotnie taką sytuację, jak kupowałem tanie bilety, czy na przykład za tam 16 czy 30 zł, że to już było tak tanie, że się opłacało nie lecieć. Siedziałem w domu i mówię, Jezu, jaka pogoda, chyba nie polecę tej Brukseli, bo ten, i zdarzyło mi się raz, że faktycznie nie poleciałem, ale na ogół staram się zmusić i mówię, deszcz, nie deszcz, wychodź, bo potem nawet nie zauważamy, kiedy tak łatwo gnuśnie jemy. A mówię teraz jako były aktor, czyli osoba, która uczyła się przez długi czas dużej ilości tekstów na pamięć, bo na tym polega przecież praca w tym zawodzie. Jak pracowałem w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, no nie tylko się śpiewało, ale także recytowało teksty, to ludzie spoza branży, jak przyjeżdżałem do Kielc, mówili, stary, ja to bym tak nie ogarnął. Jak można się tyle rzeczy nauczyć na pamięć? I ja nie znam definicji, którą pewnie psycholog czy psychiatra być może by tutaj rozwinął, ale starałem się wytłumaczyć, że paradoksalnie im więcej wtłaczasz do głowy, tym więcej się miejsca w tej głowie robi, że to nie jest jak dysk twardy, który ma ograniczoną pojemność, na przykład 1 terabajt, tylko że rozszerzają się te synapsy, bo zaczynasz łapać i paradoksalnie łatwiej nauczyć się trzeciego języka niż pierwszego. Że później im dalej w las, tym nie tylko więcej butelek, jak ktoś kiedyś napisał może z zeszytów szkolnych, tylko że właśnie jest większy ten power i podróże. To jest taki worek bez dna, bo tam wrzucasz i geografię, i historię, i literaturę. Bo wielokrotnie czytałem na przykład pisarzy z kraju, do którego pojechałem, bo na przykład mało wiedziałem na temat literatury danego kraju. Załóżmy pisarze łotewscy na przykład. I jeszcze jak to wrzucisz do tego aktywność fizyczną, czyli jakąś tam ogólną, prawda, sprawność, to się okaże, że właśnie im więcej tych języków poznajesz, ja ciągle polegam na węgierskim, próbuję się go nauczyć, ale jak mnie ktoś zapytał, po co się uczysz języka węgierskiego? Przecież tym językiem mówi zaledwie tam 9 milionów ludzi, a mówię na 9300, bo jeszcze tam Wojwodina i okręgi ościenne tam mówią, prawda, zabrane po traktacie w Trianon Węgrom. Ale właśnie robię to po to, że chociaż nigdy nie będę ekspertem, to sprawia mi przyjemność za pomocą programów komputerowych nauczyć się całych zdań i często używam właśnie tego przykładu, że nawet jeśli to jest bez sensu, znaczy ja nigdy nie użyję tego zdania jak holwa na zalaciony biro, czyli gdzie jest wysoki sędzia? Biro to jest sędzia, laciony, wysoki, holwan to jest gdzie? Ale mówię, słuchajcie, jak będę w Budapeszcie kolejnym razem, albo w ogóle na Węgrzech, to już wiem, że to donde, dove, albo gdzie, czy where is, i właśnie w węgierskim holwan sprawia, że ja już mogę zapytać po węgiersku. Czyli zapytać kogoś elneześ, czy taki excuse me, holwan Regent's Hotel na przykład. I on mi wtedy powie, ja być może nie zrozumiem tego, ale jakieś słowo kolejne mi przyjdzie do głowy. Tak jak przychodzą mi słowa do głowy po turecku. Jak jestem w Turcji, to już wiem, że evet to jest tak, hayır to jest nie, że na przykład samochód to jest araba. I nawet jeżeli zapytam kogoś na przykład araba Alania, evet, samochód do Alani, tak? I on powie evet albo hayır. I ja już wtedy zaczynam się bawić i poznawać kolejne słowa. I to jest właśnie ten mózg, który sprawia, że dzięki podróżom człowiek nie gnuśnieje, tylko cały czas, czy w Polsce, czy za granicą, uczy się czegoś nowego i oby jak najdłużej.
Miałem problem, żeby cię przedstawić właściwie, ale kończąc tę rozmowę mogę chyba tylko powiedzieć, Kuba Porada, filozof turystyki.
Domorosły filozof, niech tak będzie.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do zmiany, w środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, a w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś. Znajdziecie nas w najważniejszych serwisach podcastowych: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloudzie i aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.